Więc kontynuujemy naszą serię, którą rozpocząłem tydzień temu, odnośnie przygotowań do wyboru Rady Placówki. I nasz regulamin mówi, że kandydaci do Rady Placówki powinni spełniać kryteria zawarte w pierwszym liście do Tymoteusza, trzeci rozdział i w pierwszym Tytusa, i w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale. Więc tydzień temu przyjrzeliśmy się historii zapisanej w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, wersetach od 1 do 7, pokazującej nam rozwój zboru w Jerozolimie i pokazującej też, jakie problemy wyniknęły czy pojawiły się wraz z rozwojem tego zboru. I zobaczyliśmy też, jak ten problem został rozwiązany. A został rozwiązany, ponieważ nastąpił wzrost uczniów, liczby uczniów, a rozwój pewnej struktury w tym zborze nie nastąpił, nie podążył za tym rozwojem liczebnym, to doszło do tego, że pewna grupa wierzących w tym zborze została zaniedbana. I rozwiązaniem tego problemu było po prostu poszerzenie grupy ludzi, którzy będą czy byli odpowiedzialni za zbór, czyli dodanie 7 do liczby 12 apostołów, którzy jakby poświęcili się służbie słowa i modlitwy. I tam zobaczyliśmy w tym fragmencie, w Dziejach 6, zobaczyliśmy pewne kryteria, które zostały podane, jeśli chodzi o wybór osób, które miały wspomóc apostołów w ich służbie i rozwiązać ten problem, który się pojawił, ale też jakby zaspokoić te różne problemy czy potrzeby, które wynikały z rozwoju liczbowego tego kościoła. I tam zobaczyliśmy, co zobaczyliśmy. W 3 wersecie jest napisane, że dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek. Więc mamy pewne kryteria podane, jak ci ludzie powinni zostać wybrani, mężczyźni, tak, do tej posługi, do tego działania, do tej odpowiedzialności. Ja nie omawiałem specjalnie tych kryteriów, żeby zająć się tym dziś. Więc dziś chciałbym właśnie troszeczkę więcej powiedzieć na ten temat, pokazać, co Słowo Boże mówi w tej kwestii. I chciałbym zacząć od tego, co to znaczy być mężczyzną czy osobą pełną ducha i mądrości. I to jest właśnie pierwsza rzecz, o której chciałem zacząć mówić. Jeśli chodzi o kwestię powszechnego uznania, to raczej jest to zbyt, to nie jest zbyt trudne do zrozumienia, to jest raczej oczywiste. Chodzi o ludzi, którzy mają dobre świadectwo, którzy otrzymali dobre świadectwo od innych, którzy są po prostu ludźmi, którzy wzbudzają szacunek. Są ludźmi wzbudzającymi szacunek u innych. A jak jest z pełnią ducha i mądrości? Jak to zmierzyć, czy ktoś jest pełen ducha i mądrości? I tu jest pewien problem, taki, że Ducha Świętego nie widać gołymi oczami, nie widzimy Jego fizycznymi oczami. Nie mamy też zdolności do tego, aby wejrzeć w czyjeś wnętrze i zobaczyć, jak bardzo, czy jak wiele Ducha Świętego tam jest, czy jak bardzo ten człowiek jest poddany Duchowi Świętemu. To samo, jeśli chodzi o mądrość. W związku z tym musi być jakiś inny sposób na to, żeby móc zweryfikować osobę, czy jest pełna Ducha Świętego. I na przykład Pan Jezus pomaga nam to zrozumieć. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale jest mowa o tym, że Duch Święty jest, można powiedzieć, porównany do wiatru. Wiatr wieje dokąd chce. Nie widać wiatru, ale widać jego skutki. Widać skutki jego działania. Widzimy, kiedy popatrzymy na drzewa, czy się kołyszą, czy nie. Jeżeli się nie kołyszą, to wiemy, że wiatru nie ma. Jeżeli liście się poruszają, prawda, to widzimy, że jest działanie wiatru. Jeżeli widzimy jakieś takie zawirowania piasku na chodniku, to wiemy, że to jest spowodowane przez wiatr. Więc widzimy po efektach, po skutkach, po działaniu. Nie widzimy Ducha Świętego jako osoby w takim sensie bezpośrednim, jak widzimy inne osoby, ale widzimy działanie. widzimy, jak Duch Święty działa. Więc jeżeli osoba jest pełna Ducha Świętego, to znaczy, że to działanie Ducha Świętego musi być w jakiś sposób widoczne dla innych i będzie to widać po tym, jak ludzie żyją, jak funkcjonują w swoim codziennym życiu. A ponieważ Duch Święty jest duchem uświęcenia, Duch Święty jest duchem, który objawia Chrystusa, który wprowadza w prawdę, w związku z tym skutki Jego działania mogą być obserwowane. Nawet muszą być obserwowane. Z jednej strony będzie to widoczne po naszym stosunku do grzechu. Czy się lubujemy w jakimś grzechu? Czy grzech sprawia nam przyjemność? Czy może nienawidzimy grzechu? Uśmiercamy to, co grzeszne w nas. Uciekamy od grzechu. A z drugiej strony będzie to widoczne na przykład po owocu Ducha Świętego w naszym życiu. Po tym, jak bardzo upodabniamy się do naszego Zbawcy, do Pana Jezusa Chrystusa. A co jest owocem Ducha Świętego? No to już zaczynamy dotykać pewnych konkretów. Apostoł Paweł mówi nam, czy podaje listę owocu Ducha Świętego. W liście do Galacjan w 5 rozdziale jest napisane: owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Więc to jest owoc, który jest rezultatem Bożego działania Ducha Świętego w życiu człowieka. Więc mamy konkretną listę, konkretne rzeczy. I możemy, patrząc na życie człowieka, możemy patrzeć i pytać, weryfikować, czy jest tam miłość, czy jest tam radość i tak dalej. Druga kwestia, no a co jeśli chodzi o tę mądrość? No zasada jest taka sama. Jak przy pełni Ducha Świętego. Mądrość oczywiście siedzi tutaj. Nie widzicie? Nie ma, lecz nie widać, prawda? Mądrości nie widać. Tak samo jak nie widać Ducha Świętego, ale ona jest. Tak? Mądrość jest. Czy w przypowieści Salomona mądrość jest w pewien sposób nawet personifikowana, czyli jako osoba. Więc mądrość można oceniać, ponieważ ona jest, to znaczy, że w jakiś sposób można doświadczyć jej działania, można widzieć skutki, jakie wnosi do życia. I na przykład w Jakuba 3 rozdziale czytamy o mądrości tak. Kto między wami jest mądry i uczony? Niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. Więc jeśli porównamy to, co napisał apostoł Paweł w liście do Galacjan, on napisał o owocu, ale zanim napisał o owocu Ducha Świętego, napisał o uczynkach ciała. Mówi, takie i takie są uczynki ciała. I pokazuje, kiedy popatrzymy na Jakuba, co napisał, to napisał, mądrość działa, ta Boża mądrość działa w określony sposób. Natomiast mądrość demoniczna też działa w określony sposób i też podaje listę. Więc jeżeli porównamy te dwie listy ze sobą, Bożej mądrości i owocu Ducha Świętego, to myślę, że ogólnie mówiąc, one się na siebie nakładają. One się na siebie nakładają. I czasami to jest taki zabieg, gdzie autorzy Nowego Testamentu używają dwóch różnych określeń do tego, żeby opisać jedną, tę samą rzeczywistość. I to ma wzmocnić ten przekaz. I tak samo, więc działanie pełnia Ducha Świętego jest równoznaczna z tą Bożą mądrością. To się na siebie nakłada. Nie można być że tak powiem, mądrym, tą demoniczną, ziemską mądrością, będąc pełni Ducha Świętego. To się wyklucza. Osoba pełna Ducha Świętego postępuje w sposób mądry, to jest, kierując się mądrością z góry, ponieważ jest skierowana przez kogo? Przez Ducha Świętego, więc te określenia, one wskazują na tę jedną i tą samą rzeczywistość, ale właśnie to, że apostoł Paweł używa tych dwóch określeń, to jakby wzmacnia ten ma wzmocnić ten przekaz. Więc skoro można określić, czym jest owoc Ducha Świętego i owoc mądrości, poprzez właśnie taką listę, to pojawia się pytanie, czy jest jakaś lista, która może nam pomóc w określeniu tego, czym jest po prostu bycie pełnym Ducha Świętego i mądrości. Już w pewnym sensie to nam jakby nakreśla pewne cechy, pewne rysy, naprowadza nas, ale może jest jakaś lista, która pokazuje, jak funkcjonuje osoba, która jest pełna Ducha Świętego i mądrości. I wydaje mi się, że są takie dwie listy w Nowym Testamencie. I to jest właśnie pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział i 1 rozdział listu do Tytusa, gdzie są podane kryteria wyboru starszych. A ponieważ w tej liście, czy w tych listach nie pojawia się kryterium bycia pełnym ducha i mądrości, to zakładam, że ta lista po prostu jest określeniem, wypełnieniem tego, co kryje się za tym hasłem bycia pełnym Ducha Świętego, czy ducha i mądrości. Więc przeczytajmy te fragmenty. 1 list do Tymoteusza, 3 rozdział, 2 werset. Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nienastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o Kościół Boży? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. I fragment z listu do Tytusa. Mogą nimi być ludzie nienaganni. Powinni być mężami jednej żony i mieć wierzące dzieci, wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności. Starszy, jako powiernik Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku. Ponadto powinien być gościnny, kochający to, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, oddany sprawie, zdyscyplinowany. Więc mamy tutaj dwa fragmenty i te dwa fragmenty, mam nadzieję, że już dostrzegamy, że częściowo się pokrywają. Więc jakby na potrzeby tego cyklu, tej serii, no wyodrębniłem dwie grupy cech z tych fragmentów. W sumie jest ich 22 i jedne są powiedziane w taki pozytywny sposób, czyli są pożądane i tych jest 15 i z kolei jest 7, które dyskwalifikują. Może tak, są niepożądane i które dyskwalifikują kandydata z tej funkcji, czy to jest z ubiegania się o tę funkcję. I tutaj, jeszcze tutaj, trzymający się zgodnie z udzielaną nauką wiernego przekazu słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników. Przepraszam za ten. I tutaj mamy tu listę. Tych 15 są pozytywnie powiedziane, negatywnie, nienaganny, mąż jednej żony, człowiek trzeźwy i tak dalej. Więc taka jest lista. I jest pokazane, jeżeli nie ma u Tymoteusza, a jest zaznaczone Tytus, to znaczy, że to jest wspomniane u Tytusa. Więc zacznijmy omawianie tych, tych cech, czy tych kryteriów i zobaczmy. Wszystkiego nie omówimy od razu. Ja będę się starał, żeby to w miarę szybko przerobić, żeby nie robić tutaj ekspedycji, nie wiadomo jak długiej, jak dalekiej, ale więc cechy wymagane pozytywnie, więc zaczynamy od pozytywnych rzeczy. I pierwszą rzeczą, o której jest tutaj mowa, to jest bycie nienagannym. O, zarówno Tymoteusz, czy apostoł Paweł się do Tymoteusza, jak i do Tytusa zaczyna właśnie od tej cechy. A w Tytusa nawet dwa razy się pojawia ten wymóg w wersetach 6 i 7. I co prawda są tutaj użyte różne słowa. W liście do Tymoteusza inne greckie słowo niż u Tytusa, jednak to są synonimy. Więc w naszym tłumaczeniu i w jednym, i w drugim fragmencie jest użyte słowo nienaganny. W związku z tym więc trzeba założyć, że jest to coś absolutnie podstawowego, wymaganego od kandydata na starszego zboru. Przy okazji to jest generalnie pewien ideał, do którego wszyscy powinniśmy dążyć jako chrześcijanie. To wszyscy powinniśmy dążyć do nienaganności. Ale co apostoł Paweł rozumie przez bycie nienagannym? Jakub w swoim liście mówi nam tak, wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Wszyscy. I mówi to też o sobie samym, autorze natchnionego tekstu Pisma Świętego. Mówi o sobie między innymi, że on też potyka się w wielu sprawach. W związku z tym, gdyby chodziło o taką nienaganność, właśnie, że nie można się potknąć w żaden sposób, to nie byłoby starszych w zborze, ani w Jerozolimie, ani w żadnym innym, bo nikt by się nie nadawał. Tak? Więc nie chodzi tutaj o pewną nienaganność, w sensie wykluczenie z życia tego człowieka całkowicie grzechu. Że ten człowiek jest, nie chodzi o to, że ten człowiek musi być, jak to powiedzieć, moralnie doskonały. Bo nikt z nas nie jest. Oprócz Pana Jezusa Chrystusa, każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas grzeszy, tak? Zmaga się z grzechem. Jakub nam o tym przypomina, wszyscy się potykamy, więc nie o taką nienaganność chodzi. Nie ma człowieka, któremu nie można by było czegoś w takim sensie zarzucić, jakiegoś potknięcia. Też pamiętajmy, że nie chodzi o to, że żyjemy w świecie, gdzie chrześcijanie są prześladowani. W związku z tym bycie nienagannym nie polega na tym, że nikt z zewnątrz nie zarzuci nam czegoś, jakiegoś kłamstwa czy czegoś. Ludzie będą to robić, tak nas ostrzega Pan Jezus, że będą mówić o was kłamliwie. Czyli będą mówić, że jesteście jednak naganni. No, więc nie o to tutaj chodzi. Wydaje mi się, że nienaganność jest cechą wskazującą na pewną doskonałość. Tak? Czy też to jest to język powiązany z pewną doskonałością. Ale nie chodzi tutaj właśnie o tę doskonałość moralną, nie chodzi o bezgrzeszność, chociaż oczywiście ten człowiek musi być moralnie się prowadzić generalnie. Natomiast nie chodzi tu o doskonałą moralność czy bezgrzeszność, chodzi tutaj raczej o to, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości, właściwe dla dojrzałych, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Więc apostoł Paweł mówi tu o doskonałości właściwej dla dojrzałych. My mamy być doskonałymi. Do tego zachęca nas list do Kolosan. Czy apostoł Paweł pisze do Kolosan? Mamy dążyć do doskonałości, mamy być doskonałymi, ale nie chodzi tutaj o takie bezgrzeszność. Chodzi tu o pewną dojrzałość, duchową dojrzałość. A bycie nienagannym jest wyrazem właśnie pewnej doskonałości, duchowej dojrzałości. Bo skoro nie jest mowa o doskonałości moralnej, to musi być mowa o doskonałości duchowej. Ta dojrzałość duchowa wyraża się w byciu nienagannym. To znaczy, że osoby nienaganne to takie, których wiara w Pana Jezusa Chrystusa ma określoną jakość, wysoką jakość. stabilność, której nikt nie podważa, ponieważ za tym stoi świadectwo życia. Ty widzisz taką osobę tydzień po tygodniu, będąc w kościele czy pośród wierzących, i widzisz ją w różnych sytuacjach kościelnych, życiowych, i wiesz, że w razie jakichś problemów, jakichś zawirowań, to być może jest to właśnie ta osoba, do której przyjdziesz, żeby porozmawiać. Ponieważ wiesz, że ta osoba jest nienaganna. Ona może ci w jakiś sposób doradzić. Nie jest bez grzechu, potyka się, ale jeśli chodzi o jakość duchowego życia, o jakość chrześcijańskiego życia, to nie możesz jej niczego zarzucić. Nie możesz jej zarzucić, że na przykład, że jeśli chodzi o chrześcijańskie życie, to pojawia się w zborze od wielkiego dzwonu, jak to się mówi. Albo że regularnie widzisz ją, jak ma jakieś różne wahnięcia. Albo się pojawiła taka nauka, no to idzie w tą stronę. Albo jakaś inna nauka, to od razu odbija w drugą stronę. Nie. Ty widzisz tę osobę tydzień po tygodniu i ona jest stabilna. Jak no nie wiem, zakotwiczona w Chrystusie. W związku z tym i potrafi doradzić i tak dalej, więc jest nienaganna pod tym względem. Potyka się w wielu kwestiach, ale pod tym względem, pod względem jakości chrześcijańskiego życia, to jest nienaganna. Więc dochodzimy do tego, że takie osoby nienaganne są rozpoznawalne. Takie osoby, jakby nie było, naturalnie cieszą się powszechnym uznaniem. A cieszą się tym uznaniem, ponieważ właśnie są nienaganne. Charakteryzują się taką dojrzałością duchową i to budzi powszechny szacunek. Budzi powszechny szacunek osób, które chcą wzrastać w Chrystusa, które chcą naśladować Chrystusa. Taka nienaganność jest konieczna, czy też jest warunkiem wstępnym do ubiegania się o bycie starszym zboru. I tu też nie chodzi o to, żeby teraz już, jak to powiedzieć, żeby są różne... Czasami widzisz pewne potknięcia u tej osoby, tak? Pewne braki może nawet, wynikające na przykład z młodego wieku, czy z pewnego braku doświadczenia w pracy zawodowej. Ale ponieważ widzisz, że... Ale możesz widzieć potencjał. Tak, że pomimo tych pewnych braków, to jednak jest stabilny generalnie. Więc bycie nienagannym chodzi o cieszenie się po prostu powszechnym uznaniem. Tak. Tutaj nie chodzi o moralną doskonałość, bezgrzeszność, tutaj nie ma takich osób. Nie ma takich osób. Ale pośród wierzących są osoby nienaganne. Ich chrześcijańskie, do ich chrześcijańskiego życia, tego jak funkcjonują, nie można się przyczepić. Następną cechą jest bycie mężem jednej żony. Co to znaczy? Czy to oznacza, że starszymi zboru mogą być jedynie mężczyźni, którzy mają żonę, którzy są w pierwszym, żeby jedynym związku małżeńskim? A co w takim razie z wdowcami? Oni nie mają żony. Czy w związku z tym nie mogą być starszymi zboru? A co z wdowcami, którzy ponownie się ożenili? No już mają drugą żonę. Czy to ich wyklucza? Albo co z tymi, którzy świadomie zrezygnowali z małżeństwa. Znaczy w sensie nie wstąpili w związek małżeński, tylko postanowili żyć w celibacie dla Bożego Królestwa. Tak jak apostoł Paweł. Czyli apostoł Paweł napisał wymagania czy kryteria, których sam nie spełniał? A co może powiedzieć o Tymoteuszu? Tak, którego wziął jako młodego chłopca do tego, żeby razem z nim służył. Tymoteusz też prawdopodobnie nie miał żony. Był kawalerem. A jego ustanowił po to, żeby ustanawiał starszych po miastach. Więc widzimy, że chyba nie o to tutaj chodzi. Że chodzi o coś innego. Inna kwestia, ponieważ czasami może się pojawić zarzut, też pomysł, że być może chodzi o to, żeby ten człowiek nie był w związku poligamicznym, że ma kilka żon. Ale tutaj się pojawia problem, ponieważ w tamtym czasie i w tamtej kulturze tych małżeństw poligamicznych nie było. W Starym Testamencie, w czasie tam powiedzmy patriarchatu, widzimy, że były małżeństwa gdzie poligamiczne, ale w tym czasie, o którym tutaj pisze apostoł Paweł, to już nie ma. Więc nie może mu chodzić o to, że to nie może być małżeństwo poligamiczne, więc musi chodzić znowu o coś innego. Kolejna rzecz. Musimy też pamiętać, że małżeństwa z reguły nie były wynikiem romantycznej miłości. Tak jak to może powiedzmy jest w naszej kulturze, że się dwoje ludzi poznaje, zakochują się w sobie i prawda, decydują się na wspólne życie, zawierają małżeństwo, biorą ślub. Tam raczej małżeństwa były aranżowane przez głowy rodzin. Więc nie było tej romantycznej miłości na wejściu. Więc to by wskazywało, że bycie, jeszcze jedna kwestia, że rozwód w tamtej kulturze, w tamtym czasie można było wziąć od tak. 7 świadków można było podstawić czy wystawić i rozwód załatwiony. Więc to była kultura, gdzie można było szybko takie rzeczy załatwić. Więc chyba chodzi o coś więcej niż tylko o to, żeby ten mężczyzna miał jedną żonę. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o pewną jakość małżeństwa. Pewną jakość, którą ten mężczyzna ma, jeśli chodzi o bycie mężem. Jest tutaj pewna określona lojalność, że on nie gania, brzydko mówiąc, za spódniczkami. Że on jest mężem jednej żony, jest wierny, lojalny jednej żonie. Swojej żonie, jeżeli ją ma oczywiście. Tak? Więc to wskazuje na pewną jakość małżeństwa, jakość związku, który ten mąż tworzy ze swoją żoną, co też przekłada się na pewną czystość seksualną. W każdym razie, jeśli taki mąż jest wierny swojej żonie, jakby mając tylko jedną żonę, to jest to pewien wskaźnik pokazujący, czy też odzwierciedlający jego potencjał, jeśli chodzi o bycie wiernym Chrystusowi, jako Panu Kościoła. Jeżeli jest wierny, brzydko mówiąc, w małym, brzydko mówiąc, tak, to będzie też wierny w dużym. Jeżeli jest mężem jednej żony, to jest potencjał do tego, że będzie wierny Chrystusowi, kierując domem Bożym, kierując Jego Kościołem. Czy zatem tylko żonaci mężczyźni, dla których jest to pierwsze i jedyne małżeństwo, mogą być kandydatami do bycia starszymi zboru? Czy to jest sztywne kryterium? Raczej nie. Ale apostoł Paweł napisał tak, ponieważ zwykle mężczyźni dojrzali w pewnym sensie, psychologicznie, nie wiem jak to powiedzieć, ale mający pewną dojrzałość taką życiową, kierujących się pewną mądrością, to raczej byli mężczyźni, którzy już byli w związku małżeńskim. W związku z tym dla niego, dla apostoła było oczywiste, że żeby w takich kryteriach, w takich kategoriach te rzeczy opisać. Więc pewnym wyznacznikiem jakości kandydata do bycia starszym zboru jest jego małżeństwo, to jak funkcjonuje w małżeństwie, to czy jest wierny swojej żonie, to czy żyje w czystości seksualnej, ale jeśli ktoś nie jest żonaty, to wcale nie oznacza, że nie może zostać starszym zboru. Jeśli jest kawalerem, jeśli jeszcze nie ma żony, to trzeba zadać pytanie o to, jak sobie radzi w tych właśnie kwestiach. Co jest, komu jest wierny? Jak wygląda jego codzienność? Czy żyje w czystości, czy też może rozgląda się za niewiastami? Komu jest wierny, czy jest lojalny, wierny Chrystusowi. Więc wydaje się, że nie jest to kryterium, od którego nie ma odstępstwa. Jak są reguły, to też i są odstępstwa. A tam, gdzie i w historii Kościoła mamy ludzi, którzy no, byli starszymi zborów, chociaż nie byli żonaci. Nie mieli tej żony. I którzy byli bardzo dobrymi sługami Pana Jezusa Chrystusa. Spurgeon, Charles Spurgeon, znany kaznodzieja baptystyczny, został pastorem nie mając żony. John Stott, ewangelikalny przywódca, zmarł w zeszłym wieku, pod koniec zeszłego wieku. Całe życie żył w celibacie. Nie miał żony. A był przywódcą chrześcijańskim, jednym z ważniejszych, jeśli chodzi o ewangelikalne chrześcijaństwo. Więc miał ogromną odpowiedzialność. Więc wydaje się, że przekaz jest jasny, czytelny. Kandydat do urzędu starszego zboru no, musi być chrześcijaninem też w swoim małżeństwie. To znaczy, że jego małżeństwo musi być nacechowane chrześcijańskim życiem, wartościami, standardami. I to samo dotyczy kandydata, który jest kawalerem na przykład. Te same wartości, te same standardy muszą być widoczne w życiu, w jego życiu. On musi być prowadzić to życie w sposób chrześcijański, wierny Chrystusowi. I na dziś chciałem tutaj zakończyć, żeby nie przedłużać, ale następny, myślę, że już troszeczkę przyspieszymy, żeby to nie trwało wieczność. Natomiast wydaje mi się, że te dwie kwestie są po prostu zasadnicze. Są tutaj kluczowe do tego, żeby je zrozumieć. Więc bycie nienagannym, warunek wstępny, chodzi o jakość chrześcijańskiego życia, a to się przekłada na pewną reputację u innych. Widzimy, nie funkcjonujemy w próżni, funkcjonujemy wokół braci, sióstr i widzimy, jak... No widzimy i wzloty, i upadki. Widzimy, przechodzimy przez różne historie, doświadczenia. Są łzy, jest radość i to wszystko nam pokazuje, słuchajcie. Kto gdzie jest, tak? I oczywiście nikt nie musi być superhero, żeby była jasne. Tak? Nikt nie musi być superhero, nie musi być superbohaterem, ale potrzebujemy ludzi nienagannych, dojrzałych duchowo, cieszących się dobrą reputacją u innych. Dobrze, pomódlmy się.